Laudetur Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Uwielbiam tę Ewangelię, jest naprawdę mocna. Pokazuje nam rozmowę Jezusa z Piłatem. Natomiast trzeba poznać najpierw kontekst historyczny, żeby zrozumieć, czemu ten dialog był taki specyficzny. Ja to bym nazwał grę rozmowa w pytania. Nie wiem, czy uczestniczyliście kiedyś w takiej grze. Czyli, że można prowadzić dialog tylko poprzez zadawanie pytań. I jak się przysłuchamy tej rozmowie, faktycznie tak to wygląda. Jeszcze raz przeczytam. Jesteś królem? Mówisz to od siebie? A czy ja jestem Żydem? Nie? Czyli cały czas pytania za pytania, kontra za kontrę. Natomiast tak, kontekst historyczny. Żydzi mieli przestrzegać 613 przykazań. Tak mówił Stary Testament. Przykazania od tego, w jaki sposób mają myć dłonie, poprzez to, ile kroków mają zrobić w szabat. Piłat to był człowiek, który miał pilnować tam porządku oraz zbierać podatki. Czyli on jedyne, czego potrzebował, to święty spokój. Jeżeli Żydzi płacili, nie ma żadnego problemu. Natomiast ci Żydzi, wiemy o tym, na kartach Pisma Świętego co chwilę jest to pokazane, denerwowali się szybko, zgrzytali zębami, jak ktoś powiedział coś nie tak, jeszcze w sprawach religii, to potrafili rzucać kogoś kamieniami, jak ktoś zgrzeszył, chcieli wyrzucać kogoś poza miasto, więc to byli ludzie bardzo nerwowi. Widać to niejednokrotnie na kartach Pisma Świętego, że trzeba było tutaj uspokajać pewną sytuację i mądrość Jezusa powodowała, że nie doszło wielokrotnie do tych złych czynów, do których miało dojść. I nagle mamy Piłata, który jest zupełnie innej kultury. Człowieka, który nie jest Żydem, którego nie obchodzą w ogóle te prawa, który jedynie co chce to święty spokój, utrzymanie porządku i pieniądze, które ma zbierać od Żydów. I nagle Żydzi przychodzą do niego ze wszystkim. Będę tak nieraz skrótem myślowym mówił. A panie Piłacie, tutaj taka sprawa, ponieważ mój sąsiad zrobił 10 kroków za dużo w szabat. Sam osobiście liczyłem. 10 kroków za dużo. No jak dorosły człowiek, który nie pochodzi z tej kultury, który nie zna tego rozumienia, ma się tym przejąć? No to będzie słuchał z powagą: a tak, 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 rozumiem, rozumiem, tak, to muszę zrobić z tym porządek. No przecież to jest chore. I on w ogóle nie traktował poważnie tego wszystkiego. Tu ktoś na przykład mógł pójść i powiedzieć: panie Piłacie, no problem jest, ponieważ mój sąsiad nakarmił zwierzęta, a w szabat nie wolno nam tego czynić. No co mi obchodzi to, że twój sąsiad karmi zwierzęta? No ale jeżeli wiedział, że z tego tytułu może wyjść jakaś burda, jakieś niepotrzebne ludzie będą na przykład się kłócić ze sobą, jakieś zamieszki, no to wolał przyjąć tę sprawę, powiedzieć: dobrze, zrobię z tym porządek. Ktoś na przykład mógł powiedzieć: panie Piłacie, no tutaj jest taki problem, bo mój sąsiad, sam osobiście to widziałem, został zaproszony w gości i nie umył wcześniej rąk. Tak, nie umył wcześniej rąk. No jak Piłat mógł traktować tych ludzi poważnie? Czyli widzicie kontekst historyczny, czyli z czymś takim miał do czynienia. No i nagle przychodzą do niego i mówią: mamy tutaj Jezusa, Jezus mówi, że jest królem. No dla Piłata to jest w ogóle żaden problem. Przepraszam za kolokwializm, ale Jezus mógłby powiedzieć, że jest baletnicą nawet. Jego w ogóle by to nie obchodziło. Jedynie czego Piłat chciał, to święty spokój. Żeby pokazać wam, że to wcale nie jest tak odległy problem, jak się wydaje, ponieważ kontekst kulturowy, historyczny uczy nas, żeby wyciągać z niego wnioski. Na przykład mamy rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko. Dzieci zaczynają się kłócić ze sobą na przykład. Jest coraz głośniej w domu. kłócą się nieraz o rzeczy mało istotne, po prostu o pierdoły się kłócą. Bo mamo, on mi zabrał zeszyt, a to był mój zeszyt, a coś tam, mamo, a on mi bluzkę wziął z szafy, a mu nie pozwoliłem. Mamo, a on nie chce na przykład wyjść z mojego pokoju. Każdy dorosły rodzic wie, że to są nieistotne problemy. I słuchając takiego dziecka, będzie się patrzył, będzie udawał nieraz powagę, nie? Bo to poważny konflikt, trzeba rozwiązać. Ale jedyne, czego rodzic chce, to święty spokój. Brzmi znajomo, prawda? Jedyne, czego rodzic chce, to to, żeby dziecko nie przeszkadzało, żeby było teraz cicho, bo on potrzebuje chwili ciszy w domu. Więc rodzic też prawdopodobnie zareaguje, powie: oddaj mu tę bluzkę, marsz do pokoju, koniec, kropka. Nie? Tam pół żartem, pół serio. Ale widzicie, że to cały czas się powtarza w historii. Począwszy od królów, skończywszy aż zwykłym domu. Więc mamy tutaj taki problem. I teraz ten dialog. Genialna rzecz. To pytanie, które zadaję, czy ja jestem Żydem? Czyli co mnie obchodzi w ogóle to wasze prawo? To jest wasze prawo, ja nie żyję tym. Nie jestem Żydem, nie wiem, o co ci chodzi. Możesz być królem, możesz nie. Takie jest oskarżenie, więc powiedz mi wprost. No jesteś królem, czy nie jesteś królem? Przecież nic wielkiego od ciebie nie oczekuję. I Jezus dopiero odpowiada, tak, jestem królem, ale królestwo moje nie pochodzi stąd. Gdyby moje królestwo było stąd, moi słudzy biliby się o mnie. Czyli ludzie broniliby wiary, nieustannie broniliby tego, kim jest Jezus. Bronić wiary można różnie. Poprzez dobieranie fajnie argumentów w rozmowie z ludźmi, można bronić poprzez modlitwę, poprzez różne formy wyrzeczeń, o których mówiliśmy. Można bronić wiary nawet czasami poprzez dobry żart, tak bym to ujął. Kiedyś był taki kawał, który opowiadałem, dawno temu w odcinkach, że Jasio przychodzi do taty. To była sprawa teorii ewolucji. Już teraz opowiadam ten kawał, więc dokładnie go nie pamiętam. Natomiast było coś takiego, że przychodzi do taty i mówi: tato, powiedz mi, a skąd ja się wziąłem na tym świecie? No i tata mówi, no, że no, pochodzisz od małpy, nie? To jest przecież oczywiste. No Jasiu idzie do mamy i mówi: mamo, mamo, a powiedz mi, a skąd ja się wziąłem na tym świecie? Skąd to jest, że ja jestem po prostu tutaj? No mama mówi, no Pan Bóg cię stworzył, przecież to jest oczywiste. No ale tata mówi, że od małpy przecież pochodzimy. Nie, nie, słuchaj synku, tatuś to mówi o pochodzeniu swojej rodziny. Genialne, po prostu pokazuje pewną rzeczywistość. Niby żart, niby wiecie, tak troszeczkę szpileczkę można włożyć, no ale to jest to, że w ten sposób obroniła po prostu swoje tutaj rozumienie, tak, pochodzisz od Pana Boga, po co to się kopać z koniem tutaj i przekrzykiwać się teraz na argumenty, które już dawno były wytłumaczone, łącznie z tym jest cała teoria ewolucji. Natomiast pamiętam, jak jeden z księży w diecezji, której posługuję, opowiedział taką dosyć zabawną historię. Powiedział, że pod Mińskiem Mazowieckim jest taka parafia miejscowość Cegłów i tam jest kościół katolicki i jest świątynia Mariawitów. I księża obok siebie, bardzo blisko siebie są. Mariawici dzielą się na dwa odłamy. Jeden, powiedzmy, uznany przez kościół katolicki, drugi ci od Mateczki Kozłowskiej, czyli nie są uznani przez kościół katolicki. I teraz tak, ci księża wyszli gdzieś tam na pociąg i nagle zobaczył Mariawita, że na ławce przed kościołem leży pijany mężczyzna przed kościołem katolickim. No i mówi z wyrzutami sumienia do tego księdza: o, to są owoce waszego duszpasterstwa. Proszę, leży pijak na ławce i to widać pod kościołem katolickim. No i co to ma być? No i nagle ksiądz tam troszeczkę się zawstydził, nie wiedział, jak wybrnąć z tego argumentu, po czym przebudził się, i to jest historia prawdziwa oczywiście, przebudził się ten pijany mężczyzna i mówi: o, przepraszam, ja nie jestem katolikiem, ja jestem Mariawitą. Nie? I tam się Mariawita spalił ze wstydu, po prostu uciekł gdzieś tam daleko. Nie? W ogóle koniec rozmowy. No i następnego dnia ten ksiądz proboszcz opowiada taką historię. Przed mszą świętą poranną idę do kościoła. Patrzy jakiś mężczyzna elegancko ubrany w garnitur z kwiatami, z butelką. Staje i mówi: proszę księdza, ja przepraszam za wczoraj. Ksiądz wie, widzi mnie w każdą niedzielę na mszy świętej tutaj. Miałem kryzys, z żoną się pokłóciłem. No problem był niestety. Nie wytrzymałem tej presji, upiłem się. Jedyne miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie, no to kościół katolicki, więc tam się położyłem, bo nie wiedziałem, dokąd pójść. No i tak wyszło, no niezręcznie. Ale swoją drogą, księże proboszczu, ładnie broniłem wiary katolickiej, co? No genialne, po prostu słuchajcie, genialne. Pół żartem, pół serio, ale pokazał pewną ciekawą rzecz, że bronić kościoła można wszelkimi możliwymi sposobami. I myślę, że to jest kluczowe. Za chwilkę jeszcze wrócę do tego dialogu, natomiast jeszcze jedna myśl taka. Jeżeli Królestwo Jezusa Chrystusa nie jest z tego świata, to my, którzy w Niego wierzymy, powinniśmy przygotowywać się do tego, żeby być gotowymi, żeby znaleźć się w tamtym królestwie. Jeżeli ktoś jedzie na wakacje, dba o wiele rzeczy. O to, żeby sprawdzić trasę, o to, żeby sprawdzić, czy hotel jest zabukowany, o to, żeby się upewnić, że wszystko w porządku, ewentualnie jak jedzie gdzieś za granicę, czy jest na przykład waluta na wymianę wcześniej, czyli dba się o wszystkie szczegóły. O to, żeby być spakowanym, no wszystko, naprawdę wszystko. Więc jeżeli my, katolicy, wiemy o tym, że Królestwo Jezusa Chrystusa nie jest stąd, to czy dbamy także tak samo o to, żeby być gotowymi na przyszłe królestwo? Czy dbamy o te wszystkie szczegóły? Czy dbamy o to, żeby być w stanie łaski uświęcającej? Czy dbamy o to, żeby niczego nie zapomnieć? Bo jeżeli o to nie dbamy, to coś jest nie tak. I była kiedyś taka historia, to są opowiadania dla ducha Bruno Ferrero, gdzie król miał swojego nadwornego błazna. Bardzo go lubił swoją drogą i kiedyś oddał mu swoje berło i powiedział tak temu błaznowi, klaunowi błaznowi: jeżeli znajdziesz kiedykolwiek głupszego od siebie, będziesz mógł oddać mu to berło i odzyskasz wolność. Nawet dam ci jakieś pieniądze na to, żebyś mógł rozpocząć nowe życie jako wolny człowiek. Bardzo się zżył oczywiście z tym błaznem i po kilku latach król ponownie go wezwał do siebie na taką dłuższą rozmowę i mówi: słuchaj, przyszedłem się z tobą pożegnać. Muszę udać się w bardzo długą podróż. I błazen mówi: no to ja w takim razie z tobą chętnie pojadę, ja bym chciał ci towarzyszyć. Nie, słuchaj, w tę podróż, w którą ja się udaję, już nikt nie może mi towarzyszyć. Oczywiście, no my wiemy, że on umarł, no ale błazen nie do końca to rozumiał. Znaczy, że umiera. Błazen nie do końca to był w stanie zrozumieć. No i dalej kontynuuje tę rozmowę i mówi błazen: no dobrze, ale ja nie widzę, żebyś był spakowany. Może ja ci pomogę. No na jak długo wyjeżdżasz? Nie, nic ze sobą nie zabieram. Nie jestem przygotowany. Wyjeżdżam na zawsze. Błazen tak otworzył oczy, pobiegł na chwilę do swojego pokoju, wrócił z berłem, które otrzymał i mówi: mówisz, że wyjeżdżasz na zawsze i nie jesteś gotowy na podróż? Oddał berło królowi i mówi: znalazłem wreszcie głupszego od siebie. Świetna rzecz. I tak samo jest z nami, z ludźmi, którzy uważamy siebie za wierzących, a nie jesteśmy gotowi. Nie przygotowujemy się do tej podróży, którą później nazywamy kwestią nieba, ewentualnie nieba, no bo jeszcze czyściec. Natomiast, i to też nie jest oczywiste oczywiście, czy ktoś trafi do nieba i do czyśćca. Natomiast kolega z parafii zwrócił uwagę na świetną rzecz, na którą ja nie zwracałem uwagi wcześniej i chciałbym się też do niej odnieść. W tym dialogu jest takie pytanie, Jezus mówi: czy to mówisz od siebie, czy inni opowiedzieli ci o mnie? Opowiedzieli ci o mnie. No, mistrzostwo świata. Jak ja jestem wdzięczny, że miałem okazję posłuchać kazania drugiego księdza z parafii. Bo faktycznie bardzo często jest tak, że my nie zbieramy sami informacji na temat Boga, Jezusa, Kościoła, swojej parafii, tylko mamy jakieś informacje zasłyszane. Na przykład najwięcej na temat Kościoła mają do powiedzenia ludzie, którzy w Kościele katolickim na mszy świętej byli kilka lat temu. Ci wiedzą najlepiej, że wszyscy księża nudzą na kazaniach, że Kościół non-stop na każdym kazaniu i w każdych ogłoszeniach miesza się do polityki. Są to takie slogany, których już się nie da słuchać, jak ktoś jest wierzący. Wie, że są jak najbardziej takie parafie, ale to nie jest zasada. I w momencie, kiedy człowiek karmi się tylko takimi rzeczami, a to w pracy non stop słyszy na temat Kościoła same złe rzeczy, a to są imieniny, urodziny, święta, gdzieś tam przy stole trzeba wspólnie spędzić czas, No i będzie tak, że co chwilę będzie się pojawiał temat Kościoła. No będzie tak, po prostu co chwilę. Więc to pytanie jest faktycznie słuszne. Czy to mówisz od siebie? Czy sam sprawdziłeś? Czy sam wiesz? Czy wierzysz, że ja jestem tym, o którym teraz mówisz, że jestem królem? Czy tylko inni ci powiedzieli na ten temat? Pytam szczerze. I każdy człowiek musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bardzo często mam takie problemy w kancelarii parafialnej. Ja nieraz pokazuję takie mocne przypadki, natomiast no, posługuję w Warszawie, więc niestety to jest norma. Czasami ktoś w komentarzach mówi, że proszę księdza, no ale takie rzeczy nie dzieją się w Polsce. Tak, dzieją się w Polsce i w Warszawie praktykujących jest 10% społeczeństwa. Przy dobrej parafii maksymalnie 15%. Ja wiem, że niektóre przypadki aż ciężko uwierzyć, no ale to samo będzie w całej Polsce za 10, maksymalnie 15 lat. To, co my teraz przeżywamy w dużych miastach, szczególnie tutaj w Warszawie. Natomiast uwaga, żeby wrócić do tego. Do kancelarii przychodzą bardzo często ludzie, którzy nie spełniają absolutnie żadnych warunków, żeby zostać rodzicem chrzestnym. Niech będzie, że przychodzi jakiś mężczyzna do mnie, chce zostać rodzicem chrzestnym i pokazuje mu, że ja nie mogę dać takiej zgody. Pierwszy bardzo cenny argument, który ktoś mówi, ksiądz odrzuca ludzi od kościoła. A ja się śmieję i mówię, nie mogę odrzucić od kościoła kogoś, kto nie jest w kościele od wielu lat. Pan sam się odrzucił od kościoła, a ja jako ksiądz tylko nazywam to po imieniu. No więc już wytrącam komuś argument z ręki. Ale później jest dalsza część rozmowy. I mówię, proszę pana, teraz przed panem jest wybór. Bo wiem, że pan przyszedł na ostatnią chwilę, bo bał się wcześniej konfrontacji z księdzem, bo przecież wszyscy księża na pewno pana zjedzą tutaj. Księża no, są źli ludzie i tak dalej, i tak dalej. Więc nie dziwię się, że pan się bał, bo miał pan jakiś obraz kościoła, prawdopodobnie nieprawdziwy, ale miał pan taki obraz. No i teraz stoi pan przed wyborem. Albo zadzwonić teraz do tej biednej kobiety, która poprosiła pana, żeby był rodzicem chrzestnym, bo zaufała panu. I musi pan jej powiedzieć, wiesz co, zapomniałem ci powiedzieć, że ja cię okłamałem, bo jestem człowiekiem, który nie wyznaje żadnych zasad wiary chrześcijańskiej, żyję w grzechu ciężkim i Kościół dla mnie to jest jedna wielka beka i sobie non stop robię z niej żarty, no ale zapomniałem ci o tym powiedzieć. Gdzie nie wierzę, żeby pan to zrobił. Po prostu nie wierzę. Nie będzie pan miał odwagi stanąć w prawdzie. Albo może pan jeszcze zrobić drugą rzecz, którą wybierają prawie wszyscy ludzie. Powiedzieć, że ksiądz jakiś tam był zły, że ksiądz chciał ode mnie pieniądze, a ja nie chciałem na przykład dać pieniędzy i dlatego zostałem z niczym, bo księża są pazerni na pieniądze. Może pan sobie inną historię wymyślić. Którą pan wybierze historię? No i prawie każdy, wiem o tym, że prawie każdy później idzie do swojego środowiska, do swoich znajomych i później się nakręca nieustannie na kościół i mówi, bo ksiądz to, bo ksiądz tamto, bo ksiądz 10 tysięcy za ślub wziął. Oczywiście nie zrobiłby tego, ale jeżeli ksiądz mi na coś nie pozwolił, to trzeba się nakręcić. I to jest właśnie to, czy ci inni ludzie faktycznie sami sprawdzili, czy ktoś inny opowiedział im o kościele. A oni sobie tylko wytworzyli jakiś obraz z tych wszystkich plotek, z tych wszystkich informacji nieszczęsnych, z tego, co często nie jest prawdą. Może nieraz być prawdą, ale najczęściej okazuje się, że tak nie jest. Jak człowiek jest mocno zaangażowany w swoją parafię, nieco inaczej patrzy na tę rzeczywistość. Dlatego to pytanie Jezusa jest genialne. Czy to mówisz od siebie? Czy inni opowiedzieli ci o mnie? Czy karmisz się plotkami o kościele? Czy faktycznie sam sprawdziłeś, jak jest? Od twojej parafii aż do tego, co dzieje się w Watykanie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.